Kiedy patrzę na ten rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem najwcześniejszego okresu życia. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Właśnie te lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, z tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb, królewskie, wolne miasto Wadowice, a także i z tą okolicą, z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. Dlatego też tak bardzo pragnąłem przybyć tutaj, ażeby razem z wami Bogu podziękować za wszelkie dobro, jakiego tutaj doznałem. Modlitwa moja zwraca się ku wielu zmarłym, poczynając od moich rodziców, a także brata starszego i siostry, której nie znałem, ponieważ zmarła przed moim narodzeniem. Ich pamięć łączy się dla mnie również z tym miastem. To tyle, moi drodzy, tyle tych wspomnień. Byłoby więcej, ale wtedy musielibyśmy wejść w różne szczegóły i znów mogliby dziennikarze, a jest ich tu niemało, snuć różne domysły. Tymczasem te sprawy ludzkiego serca, ludzkiej młodości trzeba przede wszystkim Bogu zostawić, który na różne sposoby prowadzi człowieka i działa w nim i na różnych miejscach, w różnych momentach życia go powołuje.
Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary, czyli święty Jan Paweł II. Witam was, bracia i siostry. Dalsza część historii spotkania dwóch wielkich mistyków, świętego Jana Pawła II ze świętym ojcem Pio. Skończyliśmy miesiąc temu na tym, że święty ojciec Pio odkrył przed Karolem wtedy Wojtyłą swoje największe cierpienie, które polegało na odciśniętej belce, którą niósł Jezus Chrystus, a która tworzyła otwartą ranę na jego barku. Stefano Campanella w drugim wydaniu swojej książki Papież Zakonnik przedstawia ważne jeszcze świadectwo potwierdzające swoistą wyjątkowość relacji łączącej świętego z Gargano z Janem Pawłem II. Campanella pisze, że kiedyś ukochana duchowa córka ojca Pio, Cleonice Morcaldi, zwróciła się do niego z pytaniem, takim samym jak zadał Wojtyła, jaka rana sprawia mu największy ból i cierpienie. Odpowiedź jednak była inna, mianowicie ojciec Pio nie powiedział nic o ranie na ramieniu, ograniczając się do stwierdzenia, że wielki ból sprawiają mu rany na głowie. Zatem jak widać, jedynym, który dostąpił przywileju poznania owej ukrytej rany, o której nie wiedzieli nawet najbliżsi duchowi synowie i córki kapucyna, był ksiądz Karol Wojtyła. Podobne doświadczenie, zgodnie z tradycją pobożności ludowej, spotkało świętego Bernarda z Clairvaux. Święty zapytał na modlitwie Jezusa, jakie było jego największe fizyczne cierpienie podczas męki drogi krzyżowej. Podobne pytanie zadali Wojtyła i Morcaldi, świętemu z Gargano. Została mu udzielona następująca odpowiedź. Miałem ranę na ramieniu spowodowaną dźwiganiem krzyża, na trzy palce głęboko, której widniały trzy odkryte kości, sprawiła mi ona większe cierpienie i ból, aniżeli wszystkie inne. Ludzie mało o niej myślą, dlatego jest nieznana, lecz Ty staraj się objawić ją wszystkim, chrześcijanom całego świata. Wiedz, że o jakiejkolwiek łaskę prosić mnie będą przez tę właśnie ranę, udzielę jej. I wszystkim, którzy z miłości do tej rany uczczą mnie odmówieniem codziennych trzech Ojcze Nasz i trzech Zdrowaś Maryjo, daruję grzechy powszechne, ich grzechów ciężkich pamiętać nie będę i nie umrą nagłą śmiercią, a w chwili konania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę i zmiłowanie moje. Kardynał Giuseppe Siri tak powiedział o ojcu Pio: stygmatami, które nosił, a także innymi cierpieniami fizycznymi i duchowymi, ojciec Pio kieruje uwagi ludzi ku ciału Chrystusa jako narzędziu zbawienia. Jest to prawda tak ważna, że ilekroć w ciągu wieków ludzie o niej zapominali lub próbowali ją wypaczyć, Bóg interweniował przez niezwykłe wydarzenia, znaki i cuda. W naszych czasach istnieje ogromna pokusa, aby przeczyć realności ciału Chrystusa, a Bóg posłał nam tego człowieka z zadaniem przywołania nas do prawdy. W świetle epizodu o ukrytej ranie, którą wskazuje na szczególną więź łączącą obydwóch mistyków, można teraz powrócić do słynnej i zdementowanej przepowiedni na temat pontyfikatu. Wszyscy wiemy, że ojciec Pio posiadał nadprzyrodzone dary, a rozmowa o stygmatach, które punktem kulminacyjnym stało się ujawnienie przez zakonnika istnienia ukrytej, nieznanej rany, jest interesującą wskazówką, podobnie jak fakt, że dyrektor Gazeta della Mezzogiorno Giuseppe Giacovazzo dowiedział się o tym proroctwie przed zamachem na placu Świętego Piotra, a nie po nim. Campanella tak to opisuje. Czy kiedykolwiek miało miejsce proroctwo wypowiedziane przez ojca Pio, czy wypowiedział on je bezpośrednio przyszłemu papieżowi, czy też komuś innemu? Być może komuś obecnemu w San Giovanni Rotondo w kwietniu 1948 roku. Jan Paweł II bowiem trzy razy precyzyjnie odpowiedział, zaprzeczając temu, gdy chciano się dowiedzieć, czy stygmatyzowany brat jego przepowiedział pontyfikat. Nie można przecież wątpić w słowa papieża. Campanella rekonstruuje również ostatni szczegół, któremu z pewnością nie można przypisywać przesadnie dużego znaczenia, ale który pokazuje, że już w 1948 roku ojciec Pio dostrzegł coś ważnego w przyszłości młodego polskiego księdza. O tym epizodzie opowiedział naoczny świadek przebywający wówczas San Giovanni Rotondo, ksiądz Pierino Galeone, duchowy syn i współpracownik ojca Pio. Kiedy ksiądz Wojtyła znajdował się jeszcze po mszy w kościółku konwentu w San Giovanni Rotondo, stygmatyk puścił oko do księdza Galeone, wskazując mu wzrokiem polskiego kapłana. Ksiądz Galeone nie zrozumiał wówczas, o co chodzi, ale podszedł do księdza Karola Wojtyły i zapytał: czy mogę księdzu w czymś pomóc? Okruchy wspomnienia, szczegóły wrażenia. Mamy jednak prawo zapytać, dlaczego święty z Gargamo zwrócił szczególną uwagę na księdza Wojtyłę i dlaczego 14 lat później, kiedy już wtedy biskup Wojtyła poprosił go, aby modlił się o cud, ojciec Pio odpowiedział, że jemu nie można odmówić. Ten fakt niezbicie udokumentowany i pewny może oznaczać i oznacza tylko jedno. Ojciec Pio coś zobaczył. Spotkał się z kimś, kto miał stać się jedną z największych postaci Kościoła XX wieku i kto miał wiele dlań wycierpieć. Przyszłemu papieżowi nic na ten temat ojciec Pio nie powiedział, ale może komuś innemu wspominał o przyszłości kapłana, o którym w 1948 roku nikt nie mógł nawet przypuszczać, że zasiądzie na stolicy Świętego Piotra w Rzymie. Jest rok 1962, w którym wydarzył się cud, o którym prosił biskup Wojtyła w liście napisanym po łacinie doręczonym ojcu Pio. W tym czasie biskup Karol Wojtyła był z urzędu uczestnikiem Soboru Watykańskiego II w Rzymie. Był dokładnie 17 listopada 1962 roku. Prace soborowe nabierały rozmachu i stało się jasne, że drugi Sobór Watykański prędko się nie skończy. Tego ranka przed śniadaniem biskup Wojtyła oderwał się od lektury materiałów soborowych. Wyjął z teczki arkusz z nagłówkiem Curia Metropolitana Cracoviensis, papier listowy krakowskiej kurii, którą w tym czasie de facto kierował. Rozpoczął pisanie listu po łacinie w języku liturgii Kościoła katolickiego, a oto polskie tłumaczenie. Wielebny Ojcze, proszę o modlitwę w intencji 40-letniej matki czterech córek z Krakowa w Polsce. Podczas ostatniej wojny przebywała 5 lat w obozie koncentracyjnym w Niemczech. Obecnie ciężko chorej na raka, będącej w niebezpieczeństwie utraty życia. Aby Bóg przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy okazał swoje miłosierdzie jej samej i jej rodzinie. W Chrystusie bardzo zobowiązany Karol Wojtyła, biskup tytularny Ombi, wikariusz kapitulny Krakowa w Polsce. Po napisaniu tego listu biskup Wojtyła obracał go w rękach. Był przekonany, że wybrał słuszną drogę, zwracając się do ojca Pio. List ten biskup Wojtyła powierzył dostarczyć do adresata swojemu serdecznemu koledze, jeszcze z seminarium, biskupowi Andrzejowi Descura, pracującemu w kurii rzymskiej. Jednak biskup Descur przebywał akurat w tym czasie w szpitalu i przekazał misję swojemu przyjacielowi biskupowi Giulielmo Zanoniemu. Ten zaś był zaprzyjaźniony z pewnym świeckim Angelo Battistim, który bardzo dobrze znał ojca Pio. A zatem Battisti otrzymał list, nic nie wiedząc o jego treści, tym bardziej o jego nadawcy. List dotarł do niego przed południem tego samego dnia, 17 listopada 1962 roku. Następnego dnia, 18 listopada, Battista dotarł do San Giovanni Rotondo i pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było wręczenie listu ojcu Pio. Co wówczas się stało? Jak opisuje Battista? Ojciec Pio kazał mi list otworzyć i przeczytać. Byłem zdziwiony. Ten list nie miał nic w sobie wyjątkowego. Był jak wiele innych listów, które ojciec Pio otrzymywał każdego dnia od osób proszących o jego modlitwę. Zakonnik słuchał w milczeniu, a potem wyszeptał bardzo znaczące zdanie przekazywane przez samego Battistę. Angelino, jemu nie można odmówić. Ojciec Pio nie przygotował pisemnej odpowiedzi dla biskupa Wojtyły w sprawie tego listu. Powiedział tylko Battistiemu, powiedz mu, że będę się bardzo modlił w intencji tej mamy. Wsiadłem do samochodu, by powrócić do Rzymu, opowiada Battisti. W czasie podróży nie przestawałem myśleć nad tym zdaniem ojca Pio. Znałem go od lat. Przywykłem oglądać niesłychane rzeczy, jakie działy się wokół jego osoby. Wiedziałem, że każde jego słowo miało głęboki sens. Wciąż zadawałem sobie pytanie, kim jest ów polski biskup? Pracowałem w sekretariacie stanu, lecz nigdy o nim nie słyszałem. A przecież ojciec Pio darzył go dużym szacunkiem, skoro wypowiedział zdanie wyraźnie wskazujące, że ta osoba bardzo dla niego ważna. Dlaczego? Po przyjeździe do Rzymu pytałem moich współpracowników, czy znają biskupa Wojtyłę, lecz nikt nigdy nie słyszał tego nazwiska. Przenieśliśmy na chwilę się w tym czasie do Polski i posłuchajmy relacji o wydarzeniach z ust głównej bohaterki Wandy Pułtaskiej. Leżałam w szpitalu, czekając na zabieg, który miał przedłużyć moje życie jeszcze o rok, do czasu wystąpienia przyrzutów. Zgodziłam się na operację, aby wykorzystać wszystkie metody, jakie nauka miała do dyspozycji. Moje dzieci były jeszcze małe i uważałam za swój obowiązek żyć możliwie jak najdłużej. Jednak ostatnie badania zrobione tuż przed operacją wykazało, że nowotwór zniknął, a zatem odwołano operację. Wszystko to wydarzyło się 21 listopada 1962 roku. Kilka dni wcześniej profesor, który prowadził, wyjaśnił mi, że istnieje 5% szans, że to nie jest rak. Jednak należało zrobić operację, żeby to stwierdzić. Wiązałam więc swój powrót do zdrowia z owymi 5%. Wróciłam do domu i wówczas dopiero dowiedziałam się o liście wysłanym przez biskupa Wojtyłę do ojca Pio. A więc to był cud. Widać było, że moja sytuacja, mój stan kliniczny nagle, całkowicie się zmienił, ale myśleć o cudzie to było zbyt wielkie. starałam się nie zadawać zbyt wielu pytań i zapomnieć o całej sprawie. Jak widzimy, Wanda Pułtaska mogła powrócić ze szpitala do domu zupełnie zdrowa. Nie była potrzebna żadna operacja. Jej mąż, Andrzej, czuł się w obowiązku powiadomić o tym fakcie także biskupa Wojtyłę. Wysłał więc do niego drugi telegram na adres Kolegium Polskiego w Rzymie, w którym tym razem były same radosne nowiny. Wzruszony Wojtyła od razu pogrążył się w modlitwie, dziękując Bogu i Maryi za tę wielką łaskę. Był 28 listopada 1962 roku, tak więc minęło 11 dni od napisania pierwszego listu. Biskup Wojtyła jeszcze raz wyciągnął z teczki arkusz papieru listowego i napisał kolejny list do ojca Pio. Wielebny ojcze, kobieta z Krakowa w Polsce, matka czterech córek, dnia 21 listopada, jeszcze przed operacją chirurgiczną, niespodziewanie odzyskała zdrowie. Bogu niech będą dzięki. Także Tobie, wielebny ojcze, serdecznie dziękuję w imieniu jej własnym, jej męża i całej rodziny. W Chrystusie, ksiądz Karol Wojtyła, wikariusz kapitulny Krakowa. Rzym, 28 listopada 1962 roku. Również drugi list, podobnie jak pierwszy, został powierzony przez biskupa Dechskura Zannodniemu, a 29 listopada, w dzień po napisaniu, trafił do rąk Angelo Battistiego. Dwie doby później, w sobotę 1 grudnia, watykański sekretarz wręczył kopertę ojcu Pio. Tak jak poprzednio, kapucyn poprosił Battistiego, aby otworzył i przeczytał list. Słuchał w milczeniu, a potem powiedział: Bogu niech będą dzięki. Na biurku ojca Pio leżał jeszcze pierwszy list biskupa Wojtyły. Kapucyn wziął go do ręki i wręczył Battistiemu, mówiąc: Angelino, zachowaj te dwa listy, pewnego dnia nabiorą one wielkiego znaczenia. Nic więcej nie wyjaśnił, nic już nie dodał. Wiemy zatem tylko, że stygmatyk powierzył obydwa listy od biskupa Wojtyły Battistiemu. Sam administrator domu ulgi w cierpieniu, jakiś czas później, kiedy kapucyn zdał sobie sprawę, że zbliżającej się śmierci, pomógł ojcu Pio zniszczyć całą jego prywatną korespondencję. W świetle tego faktu przekazanie wcześniejszych dwóch listów biskupa Wojtyły Battistiemu, czego on sam wówczas nie rozumiał, podobnie jak jego zdanie, jemu nie można odmówić, nabiera więc w pewnym sensie profetycznego znaczenia. Dzięki temu, że przechował oba listy zredagowane po łacinie przez nieznanego wówczas młodego polskiego biskupa, nie uległy one zniszczeniu i ujrzały światło dzienne. Przenieśmy teraz na chwilę się do Krakowa, do cudownie ocalałej żony i matki, Wandy Pułtawskiej. W drugim przepełnionym wdzięcznością liście krakowski biskup, jak widzieliśmy, dziękuję także w jej imieniu. Ona nic wówczas jeszcze nie wiedziała o całej sprawie, a tym bardziej nie znała stygmatyka San Giovanni Rotondo. W wywiadzie nagranym w dniu 21 lutego 2002 roku przez dziennikarza Stefano Campanaglia, Wanda Pułtaska opowiedziała o późniejszych wydarzeniach i potwierdziła, że do momentu, kiedy dowiedziała się o listach biskupa Wojtyły, nie słyszała o świętym z Gargano. Zapytałam go, jakim jest ojciec Pio. Nie wiedziałam nawet, że istnieje taki kapucyn, ponieważ Polska w tym czasie była komunistyczna i nie mieliśmy żadnych kontaktów z zagranicą. Nie wiedzieliśmy zatem nic o tym, co się działo we Włoszech. Jak widzimy, główna bohaterka wydarzeń, nieświadoma tej specjalnej łaski, o którą biskup Wojtyła dla niej prosił i którą uzyskał od stygmatyka w Gargano, w wywiadzie udzielonym Dominikowi Morawskiemu dla dziennika Avenire, w sobotę 1 maja 1999 roku, w przededniu beatyfikacji ojca Pio, dodała kolejne szczegóły. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, kilka lat później, w maju 1967 roku, mogłam pojechać do San Giovanni Rotondo. Ów szczęśliwy zbieg okoliczności był związany z problemami z kręgosłupem, spowodowanymi wypadkiem podczas pobytu w obozie koncentracyjnym. Za czasów reżimu komunistycznego paszporty dostawali tylko członkowie partii komunistycznej. Jednak dr Pułtawski udało się uzyskać paszport z wizą amerykańską. by mogła się udać na zabieg chirurgiczny do Honolulu. Wracając z tej długiej podróży, zatrzymała się w Rzymie, gdzie przebywał także arcybiskup Wojtyła, który kilka tygodni później otrzymał z rąk Pawła VI biret kardynalski. To on właśnie doradził kobiecie, by udała się do ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Tak wizytę tę opisuje Wanda Pułtawska. Znalazłam się blisko ołtarza, skąd mogłam widzieć, jak ojciec Pio celebruje mszę świętą. Odprawiał na siedząco, miał na rękach rękawiczki, a w momentach podniesienia hostii zauważyłam, że na bandażach czerwone plamy. Jednak nie to mną wstrząsnęło, lecz sposób, w jaki ów zakonnik staruszek odprawiał Eucharystię. Po raz pierwszy odczuwałam ją jako ofiarę krwawą. Widziałam w ojcu Pio odbicie nieskończonego cierpienia zabijanego baranka, perlisty pot na czole, drżące dłonie i twarz tchnącą wielkim bólem. Jako lekarz mogę być tego pewna. Po skończonej mszy ojciec przechodził do zakrystii. Kiedy zbliżał się do grupy osób, które na niego czekały, zatrzymał się i zdecydowanie podszedł do mnie. Uśmiechnął się do mnie, pogłaskał mnie po głowie i zapytał, patrząc mi prosto w oczy. To spojrzenie odtąd mi towarzyszy i nigdy go nie zapomnę. Zrozumiałam wtedy, że mnie ogarnął i że to dzięki jego wstawiennictwu mój przypadek znalazł się w owym 5%. Wróciłam do Polski z poczuciem, że znalazłam mojego świętego, tego, który zawsze będzie nade mną czuwał. Od tego momentu ojciec Pio zmienił moje życie. Jest mój. Towarzyszy mi w każdej podróży. Otacza mnie opieką. Wanda Pułtawska opowiada jeszcze inny, nie mniej ciekawy przypadek, jaki przeżyła. Pewnego dnia jedna kobieta poprosiła ją, aby odwiedziła jej ciężko chorą siostrę. Kiedy poszłam do tej kobiety, ona mi powiedziała, nie wiem, jak jej to powiedział, ale faktem jest, że tam byłam. Kobieta została szybko przywieziona do szpitala, poddana udanej operacji. Nie da się opisać wszystkiego, dodaje Pułtawska, co wydarzyło się podczas mojej 30-letniej znajomości z ojcem Pio, ale o ile nie należy ulegać złudzeniom i dopatrywać się wszędzie cudów, to jednak jest to bardzo dobrze ważne, by nie zniszczyć źle pojętej racjonalnością jednej z najpiękniejszych, najbardziej pocieszających życiowych prawd. Jesteśmy jakby zanurzeni w opatrznościowej dobroci Boga, w Jego miłości do stworzenia, którą święci przeżywali w pełni. Ta cała dotychczas opisana historia, jakby z baśni, nieprawdziwa, miała swój dość zaskakujący epilog. Rok po wizycie Wandy Pułtawskiej w San Giovanni Rotondo ojciec Pio umarł. Angelino Battisti umieścił obydwa listy, nie przywiązując do nich szczególnej wagi, w dużej kopercie i złożył w szufladzie. Odnalazł je przypadkiem w stercie papierów 16 lat później, w październiku 1978 roku. Szukając jakichś dokumentów dotyczących szpitala w San Giovanni Rotondo. Kilka dni wcześniej Kościół przeżywał epokowy przełom. Jan Paweł Pokorny, papież uśmiechu, następca Pawła VI, odszedł do Pana po trwającym zaledwie 33 dni pontyfikacie. Kardynałowie zebrani na konklawę dnia 16 października wybrali nowego papieża, który po raz pierwszy od 500 lat został nie Włoch, ale Polak. Był to kardynał Karol Wojtyła, arcybiskup krakowski, kardynał zza żelaznej kurtyny. Młody, prawie nikomu nieznany polski dostojnik, który napisał owe dwa tajemnicze listy do ojca Pio, przeszedł długą i ciężką drogę, zanim zasiadł na tronie Piotrowym w Rzymie. Zastanówmy się więc, czy był to zatem tylko przypadek, czy właśnie w tych dniach sekretarz stolicy świętej Angelo Battisti odnalazł obydwa listy. Być może... Z pewnością otwierając zakurzoną kopertę i przebiegając wzrokiem nieco pożółkłe kartki, Battisti zrozumiał wreszcie sens zdania wypowiedzianego przez ojca Pio pod nosem z wyraźnym apulijskim akcentem. Angelino, jemu nie można odmówić. Święty z Gargano wiedział wszystko. Wiedział, że prośba napisana na papierze kurii krakowskiej pochodziła od kogoś, komu nie można było odmówić. Od kogoś, kto kiedyś zostanie papieżem. Papieżem, który najpierw ogłosił błogosławionym, a potem świętym ojca Pio z Pietrzyciny.